The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W czwartek 11 kwietnia jest to 102 dzień bieżącego roku, a do końca pozostaje 264 dni. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka, która zaprasza Państwa jak zwykle o godzinie 11 do wysłuchania naszej audycji. Słońce wzeszło o godzinie 6.29, zajdzie o 19.35, zatem dzień dzisiejszy trwa 13 godzin i 6 minut. Imieniny obchodzą Marek i Filip. A urodzeni tego dnia to wybitne jednostki, odznaczają się ponadprzeciętną inteligencją oraz twórczą inwencją. Ponosi ich energia życiowa. Mają wielkie ambicje oraz zdolności przywódcze. Mają dużą intuicję. Bywają jednak bezwzględni, uparci i zarozumiali. Najlepsze życzenia towarzyszą dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom. Na razie, drodzy Państwo, na zewnątrz jeszcze ciepło, 64 stopnie, maksymalna w dniu dzisiejszym 72, ale w godzinach popołudniowych będzie spadała temperatura i zdecydowanie deszcz. Jutro również deszczowo, 65 stopni, w sobotę 59, a w niedzielę ładnie słonecznie i 73 stopnie. A cytat dnia dzisiejszego jest następujący. Życie to taki dziwny teatr, gdzie tragedia miesza się z farsą. Scenariusz piszą sami aktorzy, suflerem jest sumienie i nigdy nie wiadomo, kiedy otworzy się zapadnia. Autorem jest Andrzej Majewski.
Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły i może to ten deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie w tłumie gdzieś. Widzę cię, tak wiem. Zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem.
Kraków hejnał gra, tak wita mnie. Patrzy na mnie, jakby wiedział, że wracam po to, by choć na kilka chwil zamknąć oczy i móc uwierzyć, że widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej. Nie będę prosił, lecz tak wiem.
zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież szabel grzech, tak wiem.
Myślowic i Marek Grechuta w utworze Kraków. Kurs dolara w Polsce jest taki sam, 3 zł 96 groszy. Ropa Brent 90 dolarów i 18 centów, WTI 85 dolarów i 80 centów. Tutaj są ułamkowe spadki, natomiast cena złota ciągle rośnie, 2360 dolarów i 70 centów to cena za uncję. A teraz nasze kalendarium. Rok 1079. Męczeńska śmierć biskupa krakowskiego Stanisława ze Szczepanowa, skazanego przez króla Bolesława III Szczodrego na poćwiartowanie za zdradę stanu. 1775. W Warszawie zakończył obrady Sejm Rozbiorowy, który zatwierdził traktat podziałowy. 1814. Napoleon abdykował i został wysłany na wyspę Elbę. Królem Francji został Ludwik XIV. 1899. Stany Zjednoczone przejęły kontrolę nad Filipinami, Guamem i Puerto Rico. 1906. Gwałtowny wybuch Wezuwiusza zniszczył całkowicie włoskie miasteczko Ottajeno. Kilkaset osób straciło życie. Rok 1908. Stany Zjednoczone i Kanada uzgodniły przebieg granicy przez Wielkie Jeziora Amerykańskie. 1921. W Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy transmitowano imprezę sportową. Była to relacja z meczu bokserskiego. 1934. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zakazało polskim piłkarzom wyjazdu do Pragi na rewanżowy mecz o awans do Mistrzostw Świata we Włoszech. W pierwszym meczu w Warszawie wygrała Czechosłowacja 2-1. 1939. Węgry wystąpiły z Ligi Narodów. W tym samym roku Adolf Hitler podpisał plan agresji na Polskę. Przewidywał on uderzenie z Pomorza Zachodniego, Prus Wschodnich i Dolnego Śląska w stronę Warszawy. 1956. Skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności pilot myśliwski Stanisław Skalski został uwolniony i zrehabilitowany. 1963. Papież Jan XXIII ogłosił encyklikę Pacem in Terris o pokoju między wszystkimi narodami opartym na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności. 1969. Statek pasażerski Stefan Batory wypłynął swój pierwszy rejs transoceaniczny. 1990. Sejm Rzeczpospolitej uchwalił ustawę o zniesieniu cenzury. 1997. Sejm uchwalił ustawę lustracyjną. 2006. Po 43 latach śledztwa policja włoska aresztowała Bernardo Provenzano, szefa Cosa Nostry. W tym samym dniu 78-letni Ariel Sharon od pierwszych dni stycznia w stanie śpiączki został oficjalnie uznany za trwale niezdolnego do pełnienia funkcji premiera Izraela. Rok 2010. Na lotnisku wojskowym Warszawa-Okęcie wylądował samolot z ciałem zmarłego tragicznie prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Trumna została przewieziona do Pałacu Prezydenckiego. Rok 2015. W mieście Panama doszło do historycznego spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy i przewodniczącego Rady Państwa Kuby Raula Castro.
Zapraszamy do reklamy.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem.
Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer +48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Zaplanowana na 6 godzin debata nad ustawami, które liberalizują prawo aborcyjne, rozpoczęła się w Sejmie. Do omówienia są 4 projekty. W Sejmie jest nasz reporter Tomasz Zielenkiewicz. Witaj, Tomku.
Dzień dobry.
Przypomnijmy, jakie zmiany zakładają przedłożone propozycje.
To wyjątkowo gorący dzień w Sejmie i przed nim. Na zewnątrz protestują organizacje pro-life. Kilkaset osób weszło dziś do gmachu jako goście. To m.in. organizacje feministyczne. Projekty dziś są 4. Posłanka Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej mówiła jednak, że nie chodzi o pośpiech w tej sprawie.
Parę miesięcy na to, żeby coś wypracować, przekonać się może nawzajem do jakiegoś modelu funkcjonowania prawa aborcyjnego w Polsce. Ale dajmy też Polkom poczucie, że bardzo poważnie traktujemy temat, protesty, na których one brały udział.
Zgody w ramach rządzącej koalicji nie będzie, bo tak jak przeciwko in vitro, tak przeciwko zmianom w prawie aborcyjnym zagłosuje część posłów PSL-u, tak mówił Marek Sawicki.
Dopiero wczoraj pojawiło się babciowe. Zamiast tej dyskusji mamy dyskusję o tym, jak ułatwić zabijanie nienarodzonych. W moim światopoglądzie, w moich wartościach to się zwyczajnie nie mieści.
Jeden projekt lewicy częściowo depenalizuje aborcję i pomoc w niej. Drugi zezwala na aborcję do 12 tygodnia. Koalicja Obywatelska w swojej propozycji również dopuszcza taką możliwość. Z kolei projekt trzeciej drogi przywraca tak zwany kompromis aborcyjny, czyli odwraca wyrok Trybunału Konstytucyjnego sprzed 4 lat.
A to był z Sejmu Tomasz Zielenkiewicz. Z ustawy abonamentowej wynika obowiązek przekazania środków z abonamentu do mediów publicznych. Mówi o tym jeden z członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, profesor Tadeusz Kowalski. On jako jedyny z 5 członków Rady za bezprawną uznał uchwałę KRRiT w sprawie skierowania tych pieniędzy do depozytu sądowego. Tak w Polskim Radiu mówił o przyczynach swojej decyzji.
Podjęcie tego typu uchwały moim zdaniem nosi takie pewne cechy poważnego naruszenia obowiązków służbowych. Jest artykuł 231 bodajże kodeksu karnego, ponieważ ustawa abonamentowa nie stwarza żadnej możliwości, nie warunkuje w żaden sposób wypłaty tych środków. One po prostu zostały wpłacone przez obywateli. Rada ma je dokonać podziału, co dokonała we wrześniu ubiegłego roku, opracować harmonogram i wypłacać spółkom.
Przypomnijmy, wypłatę środków wstrzymał przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski. Stwierdził, że likwidacja spółek medialnych została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, ale decyzja o tym nie jest jeszcze prawomocna. Minister Kultury Bartłomiej Sienkiewicz powiedział, że rozważa wniosek o postawienie przewodniczącego Rady przed Trybunałem Stanu. Ukraiński parlament przyjął nowe przepisy o mobilizacji. Zobowiązują one dorosłych mężczyzn do zarejestrowania się w spisach poborowych. Dotyczy to także ukraińskich mężczyzn, którzy wyjechali z kraju. Ustawa przewiduje też powtórną weryfikację osób uznanych za niezdatne do pełnienia służby.
Ustawa przewiduje, że mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat mają 2 miesiące na uzupełnienie swoich danych i zaktualizowanie książeczek wojskowych. Mogą to zrobić bezpośrednio w komisjach wojskowych, ale też elektronicznie za pomocą specjalnej aplikacji. Obowiązek dotyczy także Ukraińców przebywających za granicą. Jeśli tego nie zrobią, nie będą mogli na przykład przedłużyć paszportu. Osobom, które uchylają się od obowiązku wojskowego, sąd może anulować też prawo jazdy. Z ustawy na wniosek dowództwa wojskowego wycofano zapisy przewidujące demobilizację po odsłużeniu 3 lat w armii. Ma to związek z narastającymi brakami kadrowymi ukraińskiego wojska na froncie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3 obcokrajowców podejrzanych o serię kradzieży katalizatorów samochodowych zatrzymali policjanci z Olsztyna i Elbląga. Mężczyźni mogą odpowiadać za kradzieże w całym województwie warmińsko-mazurskim. Złodziei zauważono na jednym z parkingów w Elblągu, gdy podejrzani się zachowywali. Policjanci zatrzymali ich później na jednej ze stacji benzynowych.
Niedaleko miejsca, gdzie funkcjonariusze zauważyli zatrzymanych, ukryte były i przygotowane do zabrania 3 katalizatory. 2 z nich zostały wycięte z samochodów zaparkowanych w tej samej okolicy. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży 32 katalizatorów. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.
Mówił Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji. Straty oszacowano na blisko 200 tysięcy złotych. Parlament Europejski uchylił immunitet Gunnarowi Beckowi. To europoseł skrajnie prawicowej alternatywy dla Niemiec. Stracił immunitet. immunitet w związku z domniemaną kradzieżą kilku próbek produktów z domu towarowego. Chociaż został przez obsługę upomniany, że to kradzież, to i tak próbował opuścić lokal. Ostatecznie został zatrzymany przez detektywów sklepowych. Na miejsce wezwano policję, której Beck miał stawiać opór. Wniosek o uchylenie mu immunitetu złożyła prokuratura generalna w Düsseldorfie. Zdaniem europosła zarzuty wobec niego są bezpodstawne i motywowane politycznie. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie zarobków w Orlenie. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska poinformowała, że ponownie podjęto postępowanie związane z naruszeniem ustawy kominowej i ustawy okołobudżetowej. Jej zdaniem odpowiedzialność za nieprawidłowości ponosi m.in. Rada Nadzorcza oraz Jacek Sasin, który nie prowadził właściwego nadzoru nad spółką.
To oznacza, że pan Obajtek, pan Burak, pan Jasiński, członkowie zarządu Orlenu, członkowie Rady Nadzorczej Orlenu mają się czego bać, bo pobierali zawyżone wynagrodzenie, narażając na straty spółkę Orlen, ale podkreślę, za to narażenie na straty spółki Orlen płacimy wszyscy, płacimy dzisiaj wszyscy w różny sposób na stacjach benzynowych.
Agnieszka Pomaska oceniła, że ówczesny prezes Daniel Obajtek zarobił w Orlenie o ponad 1 000 000 złotych za dużo. Orlen to największa firma w Europie Środkowo-Wschodniej, która zatrudnia prawie 65 tysięcy osób. Największym udziałowcem jest Skarb Państwa, ma prawie 50% akcji. Kilkanaście szkół na Podkarpaciu do likwidacji. Wnioski trafiły do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Wobec 12 kurator wydał opinię pozytywną, z kolei w 2 przypadkach negatywną. Na przykład w gminie Dydnia zostaną zlikwidowane szkoły podstawowe w miejscowościach Niewistka i Obarzym. O przyczynach mówi Ranta Bieda, dyrektor zespołu obsługi szkół z gminy.
Do tych szkół nie zostało zapisane ani jedno dziecko. Szkoła jest, budynek jest, dzieci nie ma. Więc myśmy wdrożyli procedury likwidacyjne tych szkół, no i jesteśmy w trakcie.
Negatywna opinia względem likwidacji została wydana dla policjalnej szkoły medycznej w Mielcu. Tam wskazywano na zmniejszającą się liczbę słuchaczy, ale według kuratorium nie można tego jednoznacznie stwierdzić. Wzrasta liczba chorych na Parkinsona. Na całym świecie w 2016 roku chorowało 6 200 000 osób, a już w 2040 szacuje się, że ta liczba niemal się podwoi. Na pierwsze objawy zwraca uwagę Anna Kozajanka z oddziału neurologii w Zagłębiowskim Centrum Onkologii.
Zaburzone są drobne ruchy dłoni, drżenia, spowolnienie, pacjenci tracą zainteresowania, zmienia się im chód. Rodziny mogą zauważyć, typowe dla choroby Parkinsona jest zmiana pisma. Pismo jest drobne, nierówne, pacjenci tracą zainteresowanie. Jeżeli lubili coś robić, to się wycofują, wymagają pomocy przy wielu rzeczach i każda zmiana zachowania, sposobu wykonywania czynności, sprawności motorycznej powinna skłonić do zgłoszenia się do specjalisty.
W Polsce każdego roku na chorobę Parkinsona zapada około 8 tysięcy osób. Nie zawsze są to osoby w podeszłym wieku. Czasem chorobę diagnozuje się u pacjentów w sile wieku. W rosyjskim obwodzie orenburskim fala powodziowa niemal całkowicie zalała ponad 2 tysiące domów. Hydrolodzy ostrzegają, że poziom wody podniesie się jeszcze o 60 do 70 centymetrów. To, co się tam dzieje, śledzi Maciej Jastrzębski.
Powódź dotknęła rosyjskie regiony w rejonie Uralu. Najtrudniejsza sytuacja jest w obwodzie orenburskim. Tam woda zalała setki domów niemal po dachy. Z najbardziej zagrożonych rejonów, w tym miast Orska i Orenburga, ewakuowano łącznie kilkanaście tysięcy osób. Hydrolodzy przewidują, że w najbliższych dniach poziom wody będzie się podnosił. Alarm przeciwpowodziowy ogłoszono także w obwodach kurgańskim i tiumeńskim. Woda rozlewa się także na sąsiednie regiony Kazachstanu. Kazachstańscy urzędnicy stwierdzili, że to największa powódź od co najmniej 80 lat. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Przy obsadzie wyższych stanowisk unijnych nie można wykluczać żadnego z państw. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel mówił o tym w wywiadzie dla Polskiego Radia przed odlotem do Warszawy i dzisiejszymi konsultacjami z premierem Donaldem Tuskiem oraz szefami rządów 6 krajów: Estonii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii i Luksemburga. 27 państw, także te z Europy Środkowej, powinny być brane pod uwagę. Jestem zdeterminowany, aby zapewnić takie podejście bez podwójnych standardów. To powinno być priorytetem. W obecnym układzie na najwyższych unijnych stanowiskach brakuje przedstawicieli Europy Środkowej. Charles Michel, który jest przewodniczącym Rady, to Belg. Ursula von der Leyen, stojąca na czele komisji, to Niemka. Z kolei Josep Borrell, szef unijnej dyplomacji, to Hiszpan. Negocjacje o obsadzie stanowisk na dobre ruszą po czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do biblioteki w Fort Collins w amerykańskim stanie Colorado zwrócono powieść, którą czytelnik powinien był oddać najpóźniej 13 lutego 1919 roku, donoszą lokalne media. Powieść Ivanhoe Waltera Scotta zawędrowała aż do Kansas, gdzie ostatnio została znaleziona w rzeczach po zmarłej starszej pani. Gdyby biblioteka nadal pobierała opłaty za przetrzymywanie książki, wynosiły one 2 centy za dzień, to czytelnik winny spóźnieniu o ponad 38 tysięcy dni musiałby zapłacić około $760. Gdyby jednak stawki uwzględniały wieloletnią inflację, kara powinna przekroczyć $14 tysięcy, wyliczyły media. Teraz powieść będzie w bibliotece traktowana jako eksponat historyczny.
Wiadomości przekazywał Artur Ewertowski. Były prezes Orlen Trading zatrzymany przez policję. Były prezes spółki Orlen Trading Switzerland GmbH został zatrzymany przez Centralne Biuro Policji, kiedy przyjechał do Polski na spotkanie z władzami Orlenu. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące m.in. udziału w grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz wyłudzania podatku. Na początku marca bieżącego roku premier Donald Tusk w trakcie konferencji prasowej poruszył sprawę Orlenu, wspominając, cytuję, o poważnych kłopotach spółki OTS, wobec której poprzedni rząd nie zdecydował się na przeprowadzenie interwencji. Jak dodał, istnieją obawy, że Polska odczuje wkrótce niekorzystne skutki tej działalności. Jest taka spółka OTS, założona przez Orlen. Mimo ostrzeżeń kierowanych pod adresem członków rządu Morawieckiego, jeśli chodzi o charakter, działalność i obsadę tej spółki, nie zdecydowano się na skuteczną interwencję i pan Obajtek przeprowadził to, co chciał, poinformował szef rządu. W środę Orlen opublikował komunikat giełdowy, z którego wynika, że koncern zostanie obciążony kwotą 1 600 000 000 zł. Ten nieprzewidywany wcześniej koszt wynika z braku możliwości odzyskania przedpłat na poczet zakupu ropy, a także produktów ropopochodnych. Według ustaleń Radia Z pod koniec lutego były prezes OTC o inicjałach SA pojawia się w Polsce na zaproszenie Orlenu. Wtedy też został zatrzymany przez CBŚP w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa podatkowego. SA trafił do prokuratury okręgowej w Bydgoszczy, gdzie przedstawiono mu zarzut wyłudzania podatku VAT, udział w grupie przestępczej, prania pieniędzy, a także poświadczenia nieprawdy w dokumentach. W sprawie chodzi także o klauzulę VAT-owską funkcjonującą w latach 2008-2013. Grupa działająca na terenie całego kraju miała zajmować się fikcyjnymi obrotami wyrobów stali, blachą czy napojów. Według ustaleń prokuratorskich miała w tym celu wykorzystać tzw. słupy, czyli osoby lub spółki nieformalnie działające na rzecz przestępców, wyjaśnia rzeczniczka bydgoskiej prokuratury, cytowana przez Radio Z. Były prezes grupy Orlen Daniel Obajtek, pytany o sprawę i zatrudnienie SA, miał zapewnić, że każda osoba w koncernie przechodziła rekrutację zgodnie z ustalonymi procedurami. Orlen Trading Switzerland to spółka utworzona w 2022 roku, zajmująca się handlem, produktami rafinerii ropy i produktami petrochemicznymi. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie OTC, dostarcza ona zarówno produkty pochodzące z 5 rafinerii Orlenu, ale także od innych wiodących światowych dostawców, zarówno prywatnych, jak i państwowych, zaznaczono. Z informacji na stronie spółki wynika, że jej dwuosobowy zarząd urzęduje obecnie w składzie od 27 lutego 2024 roku. Należy dodać, że poprzedni zarząd był znacznie liczniejszy niż dwie osoby w tej chwili i każdy z członków tego zarządu otrzymywał po 2 miliony, a każdy z tych członków otrzymywał pensję w wysokości 2 milionów złotych.
lat nie odda nikt, tych lat nie odda nikt. Gdy swoją drogą ja chodziłam, swoją drogą ty. Gdy słowa tłumił żal, gdy oczy ściemniał gniew, gdy drażnił muzyki dźwięk i nocnych ptaków śpiew. Tych lat, straconych lat, już nam nie odda nikt. Nikt nam nie odda pięknych nocy ani dni, tych zmierzchów pełnych barw i tych wiosennych burz. Gdy wiatr zgina drzewa, gdy wiruje złoty kurz, najcichszych kilku chwil, nim ptaki zbudzi świt i gwiazd, które spadły w dół, nie odda nam już nikt. Lat nie odda nikt, nie powracajmy już do tamtych nocy ani dni. Uciszmy w sercu żal, wyrzućmy nagły gniew, witajmy muzyki dźwięki nocnych ptaków śpiew. Tych lat idących lat już nam nie weźmie nikt, nikt nie zabierze pięknych nocy ani dni. Tych zmierzchów pełnych barw i tych wiosennych burz, gdy wiatr zgina drzewa, gdy wiruje złoty kurz, najcichszych kilku chwil, nim ptaki zbudzi świt i gwiazd, które lecą w dół, nie weźmie nam już nikt.
Tych lat nie odda nikt, tych lat nie odda nikt. Nie powracajmy już do tamtych nocy ani dni. Uciszmy w sercu żal, wyrzućmy nagły gniew. Witajmy muzyki dźwięk i nocnych ptaków śpiew. Tych lat idących lat już nam nie weźmie nikt. Nikt nie zabierze pięknych nocy ani dni. Tych zmierzchów pełnych barw i tych wiosennych burz. Gdy wiatr zgina drzewa, gdy wiruje złoty kurz. Najcichszych kilku chwil, nim ptaki zbudzi świt i gwiazd, które lecą w dół, nie weźmie nam już nikt.
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 Nie weźmie nam już
nikt. A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego rozdziału powieści Północ i Południe. Autorem jest Jan Jakes, a czyta Filip Kosiol.
Rozdział 42. Jak właściwie nazywa się ten tajemniczy zbawca Bessemera? Zapytał Stanley Hazard. W jego głosie brzmiał nie tylko sceptycyzm, ale również szyderstwo. Niezbyt ostre, to prawda, gdyż sytuacja nakazywała uprzejmość, ale jednak wyraźne. Cooper gardził Stanleyem z powodu jego ograniczonego umysłu. Równie mocno denerwowała go zblazowana mina tego człowieka. Jedynie pamięć o celu wizyty pozwoliła Cooperowi stłumić rozdrażnienie. Nie wiem, Stanley, słyszałem tylko, że jego fabryka mieści się w Walii. Przesunął po stole grubą teczkę z wycinkami prasowymi. Wszystko, czego zdołałem się dowiedzieć, jest tutaj. Przysłonił usta dłonią i zakasłał. Jego informacje zaciekawiły George'a. Ściskał w zębach cygaro, z którego pykał szybciej niż zazwyczaj. Widząc, że Cooper nie przestaje kasłać, pomachał ręką, nieco rozganiając siwe kłęby dymu. Przepraszam. Podszedł do okna i otworzył je. Chłodne nocne powietrze wpadło do małej jadalni hotelowej. Po przybyciu do Nowego Jorku Cooper wsadził Judith i dzieci na parowiec do Charlestonu, a sam udał się prosto do Lehigh Station. Dotarł tam w środku nocy i zatrzymał się w Station House. Hotel znajdował się w pobliżu dworca. Został zbudowany wkrótce po doprowadzeniu do miasta linii kolejowej. Był nieduży, ale nowoczesny. Każdy pokój wyposażono w wannę zainstalowaną w przyległym pomieszczeniu. Całość oświetlały lampy gazowe. Po dobrym śniadaniu Cooper wysłał do George'a krótki list, w którym informował o swoim przybyciu i zapraszał go wraz z bratem na kolację. Właściwie nie chciał pokazywać Stanleyowi projektu swego przyszłego statku. Czuł jednak, że musi to zrobić. George zarządzał wprawdzie finansami stalowni Hazarda, ale budowa statku oznaczała nietypowy wydatek. Inwestycję tak niezwykłą, że George zapewne nie ośmieliłby się wyrazić na nią zgody bez uprzedniej konsultacji z bratem. Cooper uznał więc, że lepiej mieć Stanleya po swojej stronie. George zaczął przeglądać notatki i wycinki z gazet.
Wiesz, to mi do złudzenia przypomina metodę Kelly'ego.
Cooper nabił na widelczyk ostatni kawałek sernika. Kim jest ten Kelly? George opowiedział o hutniku z Kentucky, po czym dodał.
Ale skoro Bessemer wystąpił już dawno, a amerykański patent...
Może zapomniałem ci powiedzieć, przerwał mu Cooper. Otrzymał go, zanim opuściłem Londyn.
W takim razie Kelly nie ma już szans. Na wszelki wypadek George machinalnie zapalił cygaro, które właśnie zgasło. Zarezerwuję dwa miejsca na parowcu. Konstans będzie mogła obejrzeć francuskie katedry, podczas gdy ja zajmę się tą sprawą.
Myślę, że jesteś głupcem, skoro chcesz zaryzykować.
Zaczął Stanley. Co ryzykować? Swój czas? Cenę biletów? Wielki Boże, Stanley, jeśli chcesz prowadzić interesy, ryzyko jest nieuniknione. Czy nigdy tego nie zrozumiesz? Wyobraź sobie tylko, że Hazardowie otrzymaliby amerykańską licencję na metodę Bessemera. Pomyśl, ile byśmy zyskali, wchodząc na rynek przed innymi.
Zyskali. Albo stracili.
Odparował Stanley.
Czy zaprzeczysz, że stosując tę metodę produkuje się stal złej jakości?
George stracił panowanie nad sobą i uderzył pięścią w stół. Do diabła, co cię to obchodzi? Całą podróż opłacam z własnych środków. Stanley wyprostował się z uśmiechem. W takim razie nie mam nic przeciw temu. George zacisnął wargi. Odetchnął głęboko, po czym zwrócił się do Coopera. Chciałbym spotkać się osobiście z Bessemerem. Może wobec mnie nie będzie tak podejrzliwy, jako że zajmuje się zawodowo hutnictwem. Na twarzy Coopera pojawił się nikły uśmiech. Nie sądzę. Sprawy mają się tak, że Bessemer jest wyśmiewany przez wszystkich angielskich producentów stali.
Może jednak wiedzą o czymś, o czym my nie wiemy.
Stanley westchnął ciężko i wstał. George wyjął cygaro z ust i przez obłoki dymu spojrzał na brata. Stanley, wiem, że minęły już lata, odkąd po raz ostatni zachowałeś się jak należy, ale przypomnij sobie, jakie miałeś maniery, zanim zacząłeś zadawać się z politykami. Przyjeżdżając tu, Cooper wyświadczył nam olbrzymią przysługę. Jesteśmy mu winni przynajmniej to, aby wysłuchać, co ma nam do powiedzenia. Bo chyba chodzi o coś jeszcze, prawda? Owszem, przyznał Cooper. Stanley z wyraźnym niesmakiem usiadł z powrotem. Cooper sięgnął po teczkę. Ogarnęło go zniechęcenie. W atmosferze sceptycyzmu i wrogości przeszła mu ochota na zaprezentowanie szkicu Gwiazdy Karoliny. Odsunął na bok zastawę i rozwinął poplamiony już i pognieciony rysunek. Powoli, z powagą zaczął prezentować projekt. Rozpoczął od opisu nowoczesnych rozwiązań technicznych. Z entuzjazmem mówił o ładowności parowca i różnych możliwościach jego wykorzystania. Wreszcie przedstawił swój plan budowy statku w Charlestonie. Zakończył wyjaśnieniem. Moja rodzina posiada pewien kapitał, ale to przedsięwzięcie przekracza nasze możliwości. Gdyby Hazardowie przystąpili do spółki, moglibyśmy rozpocząć pracę. Jestem przekonany, że obydwie rodziny osiągną zysk. Może nawet bardzo duży. Stanley rzucił na rysunek szydercze spojrzenie.
A co mówią banki?
Nie zwróciłem się jeszcze do żadnego banku. Chciałem dać wam pierwszeństwo. Cooper zerknął na George'a. Wiąże się z tym oczywiście pewne ryzyko. Stanley zachichotał i mruknął coś uszczypliwie. George spojrzał na brata z dezaprobatą. Ten odchylił się na oparcie krzesła i siedział z rękami skrzyżowanymi na piersi i na wpół przymkniętymi oczami.
Wyjaśniłeś to dokładnie, Cooper, odezwał się George. Myślę, że nawet bardzo dokładnie. Ale nie potrafię ustosunkować się do twojej propozycji.
Nie znam się na budowie statków. Mam tylko tyle informacji, ile udało mi się znaleźć samemu, odparł Cooper. Zamierzam sprowadzić do Charlestonu najlepszych cieśli okrętowych i inżynierów. Mówił jeszcze przez 10 minut. Odniósł jednak wrażenie, że traci tylko czas. Nie zmieniając pozycji, Stanley oświadczył.
Jestem przeciw. Nie zainwestowałbym w to nawet 5 centów.
Cooper sposępniał. George miętosił przez chwilę w palcach róg szkicu, potem wyprostował się i zapytał.
Ile potrzebujesz?
Żeby zacząć? Około 2 milionów. Starszy brat sapnął zaskoczony i zerwał się na równe nogi. George spojrzał na niego z błyskiem w oczach. Na miłość boską, Stanley, nic już nie mów. Żałuję, że cię tu w ogóle zaprosiłem. To będą moje pieniądze. Oddam w zastaw hipoteczny wszystkie moje nieruchomości, albo jeśli nie wystarczy, sprzedam je. Nikt nie tknie nawet palcem twojego cennego majątku. Przez chwilę Stanley nie wiedział, co powiedzieć.
Myślisz, że twój majątek osobisty jest wart 2 miliony?
Zapytał wreszcie. Nie jestem tego pewien, muszę się skonsultować z bankierami. Mam jednak mnóstwo pieniędzy, o których nie wiesz. Zarobiłem je, podczas gdy ty byłeś zajęty przymilaniem się do Camerona.
Każdemu wedle zasług.
Zakończył i wzruszył ramionami. Stanley oniemiały z urazy opadł na krzesło. George wyciągnął rękę do Coopera.
A więc jesteśmy wspólnikami. W każdym razie rozważymy możliwość zawiązania spółki. Muszę mieć mniej więcej tydzień, żeby zorientować się, czy rzeczywiście zdołam zgromadzić taką sumę.
Jesteś szaleńcem! Wybuchnął Stanley. Zawsze byłeś lekkomyślny. Pochylił się w stronę Coopera. Powiedz uczciwie, ile lat zajmie ci zaprojektowanie i wykonanie tego twojego wspaniałego statku? 5, 10, 3. W 1860 będzie można spuścić go na wodę. Świetnie! Prychnął szyderczo Stanley. A więc może to być statek flagowy floty twojego Nowego Południa, tego, o którym nie przestają mówić wszyscy zdrajcy z twojego stanu. Sięgnął po kapelusz, laskę i płaszcz.
Jego przyjaciel, pan Cameron, flirtuje z republikanami, wyjaśnił George. Stanley wypróbowuje właśnie partyjną retorykę.
W odpowiedzi brat posłał mu pełne nienawiści spojrzenie, po czym wskazał laską szkic statku.
Nikt rozsądny nie potraktuje tego poważnie.
Dla was obu oznacza to ruinę. Kiedyś przypomnijcie sobie moje słowa.
Wyszedł dumnie wyprostowany. George westchnął. Nawet nie podziękował ci za kolację. Gdyby nie był moim bratem, skręciłbym mu kark.
Cooper uśmiechnął się i podniósł zwinięty w rulon szkic statku.
Nie przejmuj się. Poradzimy sobie bez niego.
W ciągu zaledwie 2 tygodni George zastawił nieruchomości na kwotę 1 900 000 dolarów na budowę Gwiazdy Karoliny. Wystawiony przez niego czek na 50 000 oraz podobna suma przekazana przez Mainów wystarczyły na pierwsze wydatki. Pomiary gruntu na James Island, przygotowanie i oczyszczenie terenu oraz otwarcie specjalnego subkonta z kwotą równą 3-letnim dochodom człowieka, z którego powodu Cooper udał się w podróż na północ, aby nakłonić go do opuszczenia firmy Black Diamond. Człowiek ten nazywał się Levitt Van Roon i był jednym z najlepszych w kraju budowniczych okrętów.
Misja Coopera powiodła się i niebawem Van Roon przeprowadził się wraz z rodziną do Charlestonu, po czym zgodnie z życzeniem nowego chlebodawcy wyjechał do Anglii, aby zwiedzić stocznię Millwall i odbyć rozmowę z Brunerem.
Należało jeszcze zarejestrować spółkę Carolina Marine Company i przygotować umowę partnerską między Mainami a George'em Hazardem. W tym celu Cooper udał się do męża Ashton. Hantun należał do prawników drogich, ale dobrych.
Cooper zaaprobował 27-stronicowy dokument i wręczył go Oriemu. Ten przesłał go do Lehigh Station.
Kilka tygodni później Ori oznajmił bratu.
George porwał tę umowę na strzępy.
Wielki Boże, nie przystępuje do spółki?
Nie o to chodzi. Po prostu uważa, że kontrakt nie jest wcale potrzebny. Że wystarczy, jeśli uściśniecie sobie dłonie.
I na tej podstawie powierzy mi niemal 2 000 000 dolarów?
Ori skinął głową, ubawiony reakcją brata.
Cooper rozumiał teraz, dlaczego Ori tak bardzo szanuje i lubi swojego przysadzistego przyjaciela z Pensylwanii. Wiosną 1857 roku Billy zakończył krótki pobyt w forcie Hamilton, gdzie pomagał najstarszemu rangą oficerowi w naprawie uzbrojonej w 23 działa reduty, a w wolnych chwilach realizował projekt własnego autorstwa.
Właściwie trudno to było nazwać projektem. Chodziło o odnowienie 2 pięter i sufitów w prochowni Battery Morton. Ale Billy sam wykonał wszelkie wyliczenia i szkice, wynajął i nadzorował 6 robotników, starszych od siebie przynajmniej o 10 lat i dość kłótliwych. Początkowo nie zwracali uwagi na jego rangę. Zaczęli go jednak szanować po brutalnej 2-minutowej walce bokserskiej, którą wszczął z ich przywódcą i wygrał. Billy uwielbiał Nowy Jork za jego bogactwo barw i bezustanny ruch. Był Yankeesem, a więc tu znajdował się jego dom. Czuł jednak, że jego serce bije teraz dla południa i miał nadzieję, że jeden z najbliższych rozkazów przeniesie go w tamte strony. Na przykład na Cockspur Island, wyspę na rzece Savannah, albo jeszcze lepiej do Charlestonu.
Niestety, niezgłębiona machina biurokracji wojskowej wysłała go w głąb kraju śladami wybitnego oficera. Niecałe 20 lat wcześniej człowiek uważany za najlepszego żołnierza armii i kandydata na następcę Scotta, a mianowicie Robert Lee, został wysłany ze swoim pomocnikiem do St. Louis, gdzie zgodnie z otrzymanymi rozkazami miał rozwiązać problem Mississippi. Rzeka zamulała się wzdłuż zachodniego brzegu i w okolicach St. Louis utrudniała żeglugę. Lee, służący wówczas w wojskach inżynieryjnych, doszedł do przekonania, że jedynym wyjściem byłoby zbudowanie podłużnych zapór. Wzniósł więc kilka przy Bloody Island, długiej, porosłej topolami ławicy piasku od strony Illinois. Zajęło mu to 2,5 roku. W pobliżu rzeki zastosował wiele innych rozwiązań swego pomysłu. W efekcie jego prac doskonale zaprojektowane tamy kierowały nurty rzeki tak, że nagromadzony piach zmywany był dalej, a kanał żeglugowy od strony miasta znacznie się pogłębił. Swoją pracą Lee skarbił sobie wdzięczność mieszkańców St. Louis, a jego bohaterskie czyny w czasie wojny meksykańskiej sprawiły, że uznawano go za postać wręcz legendarną. Teraz porucznik Hazard, również z pomocnikiem, został odkomenderowany do St. Louis, aby naprawić tamy. Zadanie było znacznie łatwiejsze niż misja, z którą przed laty przyjechał Tui. Oznaczało jednak wcale nie mniejszą samotność. Pobyt na pograniczu Billy traktował niemal jak wygnanie. Napisał o tym w liście do Brett. Pocieszał się tylko jednym. W dalszym ciągu odkładał do banku część żołudu. Kapitał małżeński. Tak nazywali te pieniądze w licznych i czułych listach. Brett obiecała, że odwiedzi go w St. Louis. Oczywiście pod warunkiem, że Ori zgodzi się dotrzymać jej towarzystwa.
Mimo rozszerzonego w 1855 roku programu, dzięki któremu utworzono 4 nowe pułki, armia Stanów Zjednoczonych nadal była nieliczna. Nie było więc nic nadzwyczajnego w tym, że młody oficer zostaje przeniesiony tam, gdzie służył niegdyś marmurowy bohater Robert Lee, albo nawet przechodzi pod jego rozkazy, co właśnie przytrafiło się Charlesowi. W 1857 roku Charles ukończył akademię jako trzeci od końca. Zamówił dla siebie mundury z żółtymi wyłogami, zaopatrzył je w insygnia kawalerii, po czym korzystając z urlopu udał się do domu. Otrzymał przydział do 2. pułku kawalerii w Teksasie. Był to jeden z 4 nowych pułków. Miało w nim służyć tylu południowców, absolwentów West Point, że nazywano go prywatną jednostką Jeffa Davisa. I nie zawsze brzmiało to jak pochwała. Na wieść o przydziale Charlesa Ashton zareagowała podobnie jak Billy. Mój Boże, toż to kraniec świata. Nie ma tam nic prócz piachu, czarnuchów i czerwonoskórych dzikusów. Nonsens, Ashton. Są tam Teksańczycy, Hiszpanie i najlepszy w całej armii pułk kawalerii. Obecnie dowodzi nim Robert Lee. Przejął komendę po Albercie Johnstonie. Napisał już do przyjaciół z Akademii, że Teksas jest piękny. Założył sobie ogródek i trzyma w nim oswojonego grzechotnika. Pewnie zrobię to samo.
Zawsze uważałam, że jesteś szalony. Mruknęła, wzdrygając się z odrazą.
To już wszystko w mojej części audycji. Za uwagę dziękuję Barbara Innicka, która w tej chwili oddaje z przyjemnością głos amerykańskie Częstochowie i ojcom Paulinom. Do usłyszenia jutro.
Drodzy radiosłuchacze, głosu z amerykańskiej Częstochowy. Dziś z nami w studiu jest ojciec generał Arnold Chrapkowski, który przybył do nas na specjalną spotkanie na kapitułę prowincjalną, podczas której został wybrany nowy ojciec prowincji oraz cały zarząd naszej prowincji. Bardzo serdecznie witamy ojca generała i cieszymy się, że jest z nami tutaj w głosie z amerykańskiej Częstochowy. Ojcze, prosimy o słowa o tej kapitule. Co można, to możemy przekazać, co jest pewne tajemnicą, jest tajemnicą, a także o naszym zakonie, o działalności, o naszym charyzmacie. Bardzo serdecznie witamy, oddajemy głos ojcu generałowi Arnoldowi Chrapkowskiemu.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy głosu z amerykańskiej Częstochowy. Moja wizyta tym razem związana była z odbytą już kapitułą prowincjalną. Jest to pewien rytm w naszym kalendarzu zakonnym, bo kapituły odbywają się co 3 lata prowincjalne. Ta niestety troszeczkę była w innym czasie, bo związane to z czasem po pandemii, kiedy pewne wydarzenia nie mogły mieć miejsca. Kapituła prowincjalna jest pewnego rodzaju podsumowaniem 3 lat, które minęły, i spojrzeniem w przyszłość. To, co jest ważne w kapitule, to, aby spojrzeć z wdzięcznością na miniony czas. A te minione 3 lata nie były czasem łatwym, bo były czasem jeszcze wielu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, z pewnymi zmianami, które zachodzą w strukturze społeczeństwa, zachodzą także we wspólnocie Kościoła. My jako zakon też patrzymy tutaj na historię posługi ojców i braci nie tylko w amerykańskiej Częstochowie, ale w ramach całej prowincji, i za to wszystko chcemy Bogu w pierwszym rzędzie podziękować, i tak też czyniliśmy. Drugi wymiar kapituły to jest spojrzenie na naszą obecną posługę, na to, jak w tych dzisiejszych zmieniających się warunkach i świata, i Kościoła mamy pełnić nasze posłannictwo, które naznaczone jest przede wszystkim naszym charyzmatem zakonnym, a więc z jednej strony nasze życie klasztorne, sam na sam z Bogiem, jak mówimy, zawołanie naszego zakonu, a z drugiej strony ten wymiar posługi duszpasterskiej naznaczony charyzmatem maryjnym, tak bardzo widocznym właśnie tutaj w amerykańskiej Częstochowie. Patrzymy na to, w jaki sposób w dzień obecny, dzień dzisiejszy, my, Paulini, możemy pełnić naszą posługę tutaj na ziemi amerykańskiej. I trzecia rzecz to jest spojrzenie w przyszłość. Spojrzenie w przyszłość, które na pewno jest trudne, bo wielu w nas budzi się wiele obaw, wiele lęków o przyszłość. Te lęki mają gdzieś swój fundament, swoje podłoże może w tym, że zbyt mocno wierzymy we własne siły, ufamy naszemu rozumowi, a zbyt mało we wszystkich działaniach dajemy miejsca Panu Bogu, liczymy na Boga, ale taka jest nasza ludzka kondycja. Ale to spojrzenie w przyszłość jest też w pewien sposób uwarunkowane tymi zmianami, o których mówiłem, które zachodzą tutaj w Kościele i w społeczeństwie. Widzimy, że w wielu diecezjach parafie są łączone, ordynariusze danych diecezji też widzą taką potrzebę, byśmy w inny sposób pełnili nasze posłannictwo. Musimy być na to otwarci, bo takie są wymogi i takie są sytuacje, które wymusza posługa duszpasterska. Wiemy, że tym głównym miejscem prowincji amerykańskiej jest tutaj Doylestown, Sanktuarium Narodowe Matki Bożej Częstochowskiej, Jasnogórskiej, które jest takim centralnym, macierzystym domem prowincji amerykańskiej i nasza uwaga na pewno koncentruje się na posłudze ojców, braci w tym miejscu, na jakości naszej posługi, na otwarciu na to, co Bóg chce w tym czasie przez nas zdziałać. Dlatego musimy w jakiś sposób, odwołując się do słów Jana Pawła II, który wypowiedział w Polsce, przykładać ucha tutaj do tego miejsca, aby usłyszeć, jak bije serce nie tylko Polonii, ale serce tych wszystkich pielgrzymów różnych nacji, którzy tutaj przybywają, abyśmy umieli sprostać tym wszystkim wymogom duszpasterskim, które przed nami stoją. I widzimy, że w pierwszym rzędzie ta posługa to jest towarzyszenie. Towarzyszenie, bycie z tymi, którzy tutaj przychodzą, towarzyszenie im poprzez posługę Bożego Słowa, poprzez posługę sakramentalną, wyczucie ich potrzeb i nasza na to odpowiedź. Dlatego też z wielką wdzięcznością podchodzimy do każdego pielgrzyma, który do tego miejsca przybywa, bo wiemy, że człowiek współczesny potrzebuje tych miejsc, które są miejscami i wyciszenia, i miejscem jakiegoś szczególnego działania Boga, także poprzez przyczynę Bożej Matki Maryi.
Czy patrząc przez wiele lat tutaj na naszą działalność Paulinów w Stanach Zjednoczonych, ojciec już wiele razy jest ojcem generałem, jak ojciec za każdym razem przyjeżdżając tutaj widzi tą naszą służbę?
Na pewno każdy pobyt tutaj jest spojrzeniem troszeczkę innym, bo zmienia się społeczeństwo, zmienia się także struktura osób, które tutaj przybywają. Pamiętam moje pierwsze wizyty tutaj jeszcze w 90-tych latach, kiedy było widać bardzo dużą ilość naszych rodaków, Polaków. Teraz widzimy, że Polonia amerykańska troszeczkę się kurczy, jest mniej, ale tutaj widać ogromną ilość i Amerykanów, i ludzi innych nacji, którzy tutaj przybywają. I to świadczy o powszechności tego miejsca, o tym, że bez względu na, nazwijmy to, początki tego miejsca, takie podłoże bardzo, bardzo polonijne, to miejsce jest otwarte na każdego człowieka i to w tej posłudze naszej paulińskiej musi być także gdzieś w naszej świadomości, że do tego miejsca przybywają nie tylko Polacy, ale przybywają ludzie wszelkich nacji i ta nasza otwartość na inność kultury, inne formy pobożności musi być gdzieś też w naszej świadomości. Miejsce to na pewno się rozwija i ma przed sobą ogromną przyszłość, która w jakimś stopniu jest zależna od nas, w pierwszym miejscu od Boga, ale ta nasza posługa, jakość naszego posługiwania, ona też winna być taka, jakie są wymogi czy potrzeby tych ludzi, którzy tutaj przybywają.
I takie ostatnie pytanie, później poprosimy o błogosławieństwo, ale także i o życzenia wielkanocne. Ojciec generał, także patrząc na całość naszego zakonu, nasze miejsce właśnie w Kościele, w świecie, przez nasze różne miejsca, kontynenty, na których pracujemy.
Ta posługa paulińska na dzień obecny pełnione jest w 17 krajach, w 70 klasztorach, 70 naszych placówkach. I na pewno jest ona z jednej strony bardzo zróżnicowana, bo inaczej wygląda ta posługa tutaj w Stanach Zjednoczonych, inaczej w Kamerunie, inaczej w Republice Południowej Afryki, jeszcze inaczej w Australii czy w wielu krajach Europy. Ale tym elementem wspólnym jest zawsze to duszpasterstwo i charyzmat maryjny, gdzie przez, można powiedzieć, my towarzyszymy Marii w jej wędrówce przez świat, ona towarzyszy naszemu powołaniu i naszej posłudze. Na pewno jako zakon doświadczamy wielu zmian, o których tutaj już wcześniej mówiłem. I te zmiany w ostatnich latach wynikały z tej sytuacji obostrzeń pandemicznych, ale takim ogromnym cierpieniem dla nas jest sytuacja naszych współbraci na Ukrainie. W ostatnim czasie, też w ubiegłym roku, czy już dwa lata temu, mieliśmy dosyć trudną sytuację w Republice Południowej Afryki, gdzie trwała, nazwijmy to, wojna domowa. Ta nasza sytuacja też była tam niepewna. W ubiegłym roku, w listopadzie, byłem w RPA u współbraci. To są ogromne napięcia. Ale wracając do Ukrainy, jest to ogromne cierpienie i naszych współbraci, ludzi, którym tam posługiwaliśmy, bo straciliśmy już fizycznie nasz klasztor, nowy, wybudowany, piękny w Mariupolu, bo jest to teren zagarnięty już przez Rosję. Nie wiemy, czy budynek jeszcze stoi, czy nie, bo nie ma już absolutnie żadnego kontaktu z nikim, którzy tam byli do tej pory. Trudna sytuacja jest w klasztorze w Browarach, to są przedmieścia Kijowa, gdzie ojcowie wraz z ludźmi wielokrotnie, zwłaszcza w ciągu nocy, muszą schodzić do schronu, do którym są piwnice naszego kościoła. Dlatego ta sytuacja jest trudna i zawsze lękamy się, boimy, kiedy słyszymy o różnych atakach, nalotach. Zaraz próbuję się łączyć z nimi, chociaż to też jest utrudnione, jak wygląda sytuacja. Dlatego jest to jakieś cierpienie, które my także jako wspólnota zakonna w tym uczestniczymy i korzystając z okazji pragnę też wszystkich radiosłuchaczy prosić o modlitwę, o pokój na Ukrainie w intencji naszych współbraci, tych wszystkich wiernych, którym tam do tej pory posługiwaliśmy.
I prosimy kończyć na powoli nasz program na antenie o życzenia świąteczne i błogosławieństwo dla wszystkich radiosłuchaczy i naszej posługi.
Czas świąt Zmartwychwstania Pańskiego jest czasem szczególnym, czasem, kiedy patrzymy na dar życia, nowego życia, które przynosi zmartwychwstały Pan. Dlatego życzę wszystkim pielgrzymującym i fizycznie, i duchowo do Amerykańskiej Częstochowy, aby doświadczyli radości życia, by pośród tych wielu cierpień, różnych trudnych historii potrafili znaleźć nadzieję na przyszłość, bo to nadzieją jest Jezus Chrystus. Dlatego życzę, byśmy w tej radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego potrafili dziękować Bogu za dar życia, nowego życia i w duchu nadziei patrzyli w przyszłość. To jest bardzo ważne. A wiemy, że całe życie Jezusa związane było z Bożą Matką Maryją, która była Jego rodzicielką i towarzyszyła Mu w chwilach radości, w chwilach cierpienia, aż po górę Kalwarii. Dlatego niech również ona niesie nam tą radość daru życia i tego, byśmy tym życiem, poprzez nasze słowo, poprzez nasze czyny, potrafili obdarzyć każdego człowieka. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen.
Bóg zapłać, a z nami dziś był obecny
ojciec Arnold Chrapkowski, generał zakonu Paulinów.
Program przygotował ojciec Bartłomiej z Amerykańskiej Częstochowy. Bóg zapłać i zapraszamy do modlitwy w intencji naszego zakonu przez taństwo świętego Pawła, pierwszego pustelnika, także o nowe powołania zakonne i kapłańskie. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Ogłoszenia z naszego sanktuarium. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja, to nieustanne głoszenie dobrej nowiny, że Chrystus żyje wśród nas, jest tym szczególnym czasem łaski, okresu wielkanocnego. Dziękujemy wszystkim tym, którzy nawiedzili nasze sanktuarium w tym szczególnym czasie wielkanocnym, wszystkim dobrodziejom, wszystkim tym, którzy przysłali nam życzenia do klasztoru ojców Paulinów. Serdecznie składamy podziękowanie i pamięć w modlitwie. Zapraszamy do naszego sanktuarium. Także każdego dnia na msze święte 7:30 rano, 8:00 i 11:30 w południe w języku angielskim. Także na spowiedź o godzinie 11:00 w kaplicy Matki Bożej. Także na adorację Najświętszego Sakramentu od po mszy świętej południowej po różańcu jest ta adoracja do godziny 5:00. Podczas na końcu otrzymujemy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Także zapraszamy do udziału w różnych naszych wspólnotach. Między innymi najbliższy czas to 13 kwietnia, spotkanie wspólnoty wdów i wdowców o godzinie 12:00 msza święta w kaplicy Matki Bożej. Zapraszamy bardzo serdecznie na spotkanie później sali prymasa Wyszyńskiego. Także wieczorem o godzinie 7:00, 13 kwietnia msza święta z modlitwą o uzdrowienie w intencji tych, którzy mają jakieś doświadczenia swojego życia. Jest to msza święta już niedzielna wieczorem o godzinie 7:00. Także w tym czasie szczególnie modlimy się w intencji właśnie o nawrócenie grzeszników, aby skorzystali z sakramentu pojednania. Dziękujemy wszystkim za obecność w sanktuarium i zapraszamy już także na czuwanie nocne. Każda ostatnia sobota miesiąca, 27, tym razem odbędzie się czuwanie nocne o godzinie 9:00 w kaplicy Matki Bożej, apel jasnogórski. Więcej informacji na naszej stronie internetowej częstochowa.us. Zapraszamy także do wspólnoty jasnogórskiej, wspólnoty rycerzy i rycerek niewolników Maryi. Nasze spotkania odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Kontakt z ojcem Bartłomiejem. Zapraszamy także do wspólnoty odnowy w Duchu Świętym. Spotkania w każdą trzecią sobotę miesiąca. Mszą świętą wieczorem o godzinie 7:30. I także do innych wspólnot, do chóru, do aszerów, do wolontariuszy. Niech ten czas szczególny Pan Bóg wam błogosławi. Pamiętajcie o modlitwie także w intencji nas, ojców i braci Paulinów, a my odwdzięczamy się naszą właśnie służbą dla wszystkich pielgrzymów, którzy przybywają do tego świętego miejsca. Na ten szczególny czas serca pragnę pobłogosławić w imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Jeszcze raz serca dziękuję wszystkim radiostacjom, które propagują nasze programy, przesyłają na swoje stacje radiowe. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.